Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Szanowny Panie Prezydencie, Państwo Ministrowie, Parlamentarzyści, drodzy bracia w biskupstwie i kapłaństwie, Panie Wojewodo, wszyscy wielce szanowni goście, drodzy mieszkańcy Zielonej Góry, drodzy telewidzowie i radiosłuchacze, wszyscy zebrani w tej zielonogórskiej konkatedrze. Słowa Jezusa, który wskazał na tajemnicę Trójcy Świętej, Ojca i Syna i Ducha Świętego, są dzisiaj adresowane do wszystkich wierzących. Zgodnie z nakazem misyjnym Jezusa mamy być ewangelizatorami, którzy idą z Ewangelią w dłoni do innych ludzi. Obserwując mentalność współczesnego człowieka, dostrzegamy jednak pewne przeciwieństwa. Oto dwa z nich. Dzisiejszy człowiek chciałby wszystko poznać, wszystko wiedzieć, wgłębić się w każdą tajemnicę świata, Kościoła, państwa. A z drugiej strony broni się przed ujawnieniem podstawowej prawdy o sobie, nawet przed ujawnieniem swojego imienia i nazwiska czy adresu zamieszkania. I drugie przeciwieństwo. Współczesny człowiek dąży do wolności i chciałby odsunąć od siebie wszystko, co nie pozwala mu być wolnym. Tymczasem ten sam człowiek zakuwa się często świadomie i dobrowolnie w różnego rodzaju niewolę i uzależnienia, tak fizyczne, jak też i ideologiczne. Obchodzona dzisiaj rocznica wydarzeń zielonogórskich, 58. odsłania po wielu latach prawdę o bolesnych wydarzeniach w naszym mieście. Prawdę zakrywaną przez wiele lat działaniami Urzędu Cenzorskiego i służb specjalnych. Nasza rocznica odnosi się przecież do czasu, gdy w Polsce panowało takie właśnie ideologiczne zniewolenie, które legło u podstaw dramatycznych wydarzeń z 30 maja 1960 roku. Przeciwieństwa, w których żyje współczesny człowiek, nie znikną jednak tak długo, jak długo człowiek nie odnajdzie siebie w świetle Boga, który sam tylko jest najwyższą mądrością, a jednocześnie wolnością. Na ten właśnie temat zabiera dziś głos święty Paweł, wprowadzając nas jednocześnie w tajemnicę Boga w Trójcy Jedynego. Apostoł uświadamia nam dzisiaj, że coraz bardziej odsłaniając przed człowiekiem tajemnicę swojego życia, Pan wzywa go jednocześnie do nawiązania z nim bardzo ścisłej łączności. Dlatego otrzymaliśmy ducha przybrania za synów, którym możemy wołać Abba, Ojcza, więc dar dzieciństwa Bożego, dzięki któremu człowiek może nazywać Boga swoim Ojcem i stać się dziedzicem życia wiecznego. Przekazując ostatnie polecenie Chrystusa dane apostołom, Ewangelia przypomina nam z jednej strony tajemnicę Boga, który jest jeden, choć w trzech osobach, z drugiej zaś wskazuje na najwyższy i najważniejszy akt Bożego działania, który wprowadza człowieka na drogę życia wiecznego, na chrzest. Przez chrzest święty, jak podkreślił Tomasz Merton, dostaliśmy się w wieczysty ruch tej grawitacji, która jest samym życiem i treścią Boga. Bóg pozostaje w centrum. My poprzez wiarę trwamy w Jego bliskości, poruszani siłą miłości Bożej. Drodzy Panu, jeśli dzisiaj, po 58 latach od tak zwanych wydarzeń zielonogórskich, jesteśmy tutaj tak licznie zgromadzeni z prezydentem Rzeczpospolitej, jeśli miejscem i czasem naszego spotkania jest świątynia, modlitwa, to dlatego, że mieszkańcy Zielonej Góry w okresie powojennym, doświadczywszy grozy wojny, nie odrywali wzroku od nieba. Chcieli iść z Ewangelią przez życie, także w realia, tu na ziemię lubuską. Oni byli wpatrzeni w niebo jak apostołowie, a siłą, która ich poruszała drogami wędrówki na ziemię odzyskane, i po tej ziemi była miłość Boża, którą czerpali z modlitwy i życia sakramentalnego. Wyrażali też wielkie przywiązanie do tradycji chrześcijańskiej wyniesionej z domu pozostawionego na kresach II Rzeczypospolitej lub w innym regionie Polski, a przywiezionej tu do Zielonej Góry po 1945 roku z nadzieją lepszego życia. Czymś naturalnym było dla Zielonogórzan, że droga życia, nawet bardzo dramatyczna, prowadzi do nieba. Prowadzi do domu Ojca. Niestety w tamtych dramatycznych latach przed i po 30 maja 60 roku doszło do zderzenia dwóch światów. Świata wiary w Boga i świata ateizmu, czyli wiary w nicość. Dramat, który się rozegrał tamtego dnia, był konsekwencją opowiedzenia się za wiarą w Boga, za wolnością religijną, wolnością człowieka, która przez zbrodniczy system totalitarny była ograniczana i bezprawnie odbierana. Zielonogórskie matki, żony, kobiety, a wraz z nimi uczestnicy tych wydarzeń zaprotestowali przeciwko walce z wiarą i wolnością człowieka. Gdyby postawić pytanie, co się stało w Zielonej Górze, odpowiedź historyków byłaby jednoznaczna. 30 maja 1960 roku około 5000 mieszkańców Zielonej Góry wystąpiło w obronie domu katolickiego. Ściągnięta z okolicznych miast i województw milicja użyła pałek i gazu łzawiącego. Wielu z protestujących zostało poszkodowanych, a ponad 300 osób poniosło dotkliwe konsekwencje prawne. Orzekano kary grzywny, pozbawienia wolności, a nawet do 5 lat pozbawienia wolności, nie licząc bolesnych form upokarzania, zastraszania i brutalnego traktowania w śledztwie. Budynek, w którym mieścił się dom katolicki, został przekazany parafii pod wezwaniem świętej Jadwigi w Zielonej Górze w 1945 roku. Ksiądz Kazimierz Michalski, proboszcz parafii, uczestnik walk nad Bzurą w 1939 roku, a następnie w latach 1940-45 więzień obozu koncentracyjnego w Dachau, którego obozowe życie nie złamało, ale zahartowało na wiernego kapłana i gorliwego patriotę. Po objęciu parafii szybko zorganizował życie duszpasterskie, ale także widział wielką potrzebę pomocy materialnej osiedlającym się mieszkańcom miasta. W przejętym domu szybko zorganizował przedszkole, salki do prowadzenia katechezy. Działały tutaj Stowarzyszenie Młodzieży, Krucjata Eucharystyczna, Dzieci, Sotalicja Mariańska, Trzeci Zakon Świętego Franciszka, oddział Caritas z 2 stołówkami i pokojami noclegowymi. W marcu 60 roku władze komunistyczne zażądały od księdza Michalskiego zwrotu tego domu. Eksmisję wyznaczono na sobotę 28 maja, jednak ostatecznie przeprowadzono ją 30 maja. Przed południem rano w asyście milicji pojawiła się grupa przedstawicieli władz. W tym czasie w domu katolickim odbywały się zajęcia. Dość szybko w okolicy zaczęło się gromadzić coraz więcej ludzi. Milicja i służby były skonsternowane. Mimo że ludzi przybywało, postanowili siłą przejąć obiekt. W momencie, kiedy tłum rósł do prawie 2000 osób, pojawił się ksiądz Kazimierz Michalski, próbując uspokajać zgromadzonych. Dwóch ministrantów pobiegło na dzwonnicę, zaczęło bić w dzwon. Po południu tłum urósł do 5000. Najgorsze zaczęło się po południu. Wówczas zaczęły się regularne starcia. Przechodnie stanęli po stronie protestujących. Wieczorem protesty zostały brutalnie spacyfikowane. Cieszący się autorytetem dobrego pasterza, ksiądz proboszcz Kazimierz Michalski musiał opuścić Zieloną Górę, do której już nigdy nie powrócił. Zmarł 11 lutego 1975 roku w Poznaniu. W lutym 2010 roku dokonano sprowadzenia jego ciała i ponownego pochówku tego kapłana przy konkatedrze zielonogórskiej. Drodzy w Panu, pamięć o tamtych wydarzeniach skłania mnie do tego, by najpierw wypowiedzieć słowo przepraszam. Najpierw wobec księdza Kazimierza Michalskiego, którego grób znajduje się przy konkatedrze, oraz wobec obecnych w świątyni członków rodziny, choć do samego końca pozostał wierny Kościołowi i do samego końca był broniony przez sługę Bożego biskupa Wilhelma Plutę, to jednak tę wierność przypłacił swoim czasem wygnania, szykanami i więzieniem. Przepraszamy za to, że znaleźli się tacy mieszkańcy tego miasta i że doszło do takich działań ówczesnych władz, które zadały mu tyle cierpienia. Powinniśmy również podziękować za jego niezłomną postawę wierności Ewangelii i za świadectwo wielkiego patriotyzmu, za wrażliwość serca i niesienie pomocy tym, którzy byli w potrzebie duchowej i materialnej. Bardzo dziękuję panu prezydentowi za tę chwilę modlitwy i wiązankę kwiatów złożoną na grobie tego niezłomnego kapłana przed rozpoczęciem mszy świętej. Przeprosić trzeba także tych wszystkich wiernych mieszkańców Zielonej Góry, którzy stanęli w obronie domu katolickiego i zapłacili za to represjami, niejednokrotnie latami więzienia. Powinni oni dziś usłyszeć: przepraszam za brak skutecznej pomocy. Można było zapewne zrobić więcej, by przyjść im z pomocą w tamtych dramatycznych dniach toczących się procesów poniewierania ich, poniżania ich godności. Choć byli ofiarnie bronieni między innymi przez pana mecenasa Waleriana Piotrowskiego, to jednak często sami musieli zmagać się z wrogością aparatu władzy. Drodzy w Panu, jeśli dzisiaj wspominamy tamto wydarzenie, to czynimy to dla uszanowania pamięci o mieszkańcach, którzy mieli odwagę wyrazić sprzeciw wobec pogardy dla chrześcijańskich wartości, wolności sumienia i wyznania, wolności stowarzyszania się i działalności społecznej i kulturalnej, której to wolności symbolem był ten dom. To właśnie w tym okresie sługa Boży prymas Wyszyński mówił: jeśli z dłoni narodu wypadnie Ewangelia, nie uratują jego poziomu moralnego, społecznego i kulturalnego żadne manifesty czy programy polityczne. Tę wolę utrzymania Ewangelii w rękach mieszkańców Zielonej Góry miał właśnie ksiądz proboszcz Kazimierz Michalski. Wyrzucenie tego gorliwego kapłana z miasta i odebranie tego domu były niestety aktami zagarnięcia tej przestrzeni wolności w tym mieście, przestrzeni bez ingerencji cenzury i ograniczania swobód obywatelskich. Była to próba wyrwania Ewangelii z ręki Zielonogórzan i dlatego atak na ten dom katolicki wzbudził tak wielki sprzeciw mieszkańców. Jako chrześcijanie, mieszkańcy miasta i spadkobiercy wolnościowych tradycji powojennych mieszkańców miasta, pragniemy prosić dobrego Ojca, aby wynagrodził każde doświadczone cierpienie, niech zdjęte zostanie piętno awanturnika i chuligana z uczestników tych wydarzeń, niech zostanie im przywrócona godność świadków Ewangelii i szacunek należny patriotom. Dziękuję panu prezydentowi za przyjęcie zaproszenia, za obecność, za wspólną modlitwę, która jest wyrazem uszanowania i uhonorowania przez władze naszej ojczyzny wszystkich ofiar tamtych bolesnych dni w historii naszego miasta. Dziękuję władzom naszego województwa, naszego miasta oraz wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i realizacji bogatego obchodu programu upamiętnienia tych wydarzeń. Składam w imieniu diecezji zielonogórsko-gorzowskiej szczere podziękowania. Niech wspólna modlitwa i ukazanie pięknej, choć dramatycznej karty historii przyniesie naszej ojczyźnie, naszemu miastu owoce pokoju i miłości.